Dzień dobry, z tej strony Bartek Czarkowski. Witam Was w podcaście Dobra Robota, który wraca z nowymi odcinkami, a w nich nowe perspektywy i praktyczne wskazówki dotyczące pracy zawodowej. Będę rozmawiał z ciekawymi gośćmi i gościniami, którzy w temacie kierowania swoją pracą zawodową mają wiele do powiedzenia. Nowe odcinki będą ukazywać się raz w miesiącu, a do ich słuchania zapraszam wraz z serwisem pracuj.pl. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Dobrej Roboty. Dzisiaj poruszymy temat, który na pewno jest Wam bliski. Znajomość języków obcych. Czy jest to niezbędna umiejętność w pracy zawodowej, czy może dodatkowy atut? Mojego gościa zapytam m.in. o to, jakie korzyści przynosi posiadanie biegłości w innych językach i jak tę naukę możemy sobie ułatwić. W końcu żyjemy w coraz bardziej globalnym środowisku, co wymaga od nas większej elastyczności, lepszych umiejętności porozumiewania się. Co zrobić, by otworzyć sobie nowe językowe możliwości i tym samym drzwi do międzynarodowej kariery? O tym opowie mój i wasz dzisiejszy gość, a jest nim Piotr Kruk, poliglota, autor książek, trener językowy, chyba jeszcze dodam od siebie biznesmen.
Może trochę przesada, ale dziękuję za zaproszenie.
My również dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. My, czyli pracuj.pl i ja, który ma przyjemność prowadzić ten podcast. Dobra Robota wróciła kilka tygodni temu i zostanie z wami w comiesięcznych cyklach. I dzisiaj rzeczywiście taki temat, Piotrze, który jest, myślę, niesamowicie bliski każdemu, kto jest na rynku pracy albo kto do tego rynku się zbliża, ale ja też spróbuję go potraktować bardzo osobiście, nie tylko jako rozmówca i osoba, która będzie ci dzisiaj zadawała pytania, ale także jako osoba odnajdująca się trochę w treściach twoich postów na blogu albo osoba, której nie wymieniasz z imienia i nazwiska w swoich podcastach, ale gdzieś tam pobrzmiewa takie echo człowieka, który boi się korzystać z języka obcego i może, kto wie, wrócę do domu po tej rozmowie odmieniony. Tego bym sobie życzył i na pewno życzyłbym tego także naszym słuchaczom. W ilu językach się porozumiewasz?
To jest zmienne, dlatego że wszystko zależy od sytuacji i potrzeb, które aktualnie są. Bo na przykład jeszcze z pół roku temu mógłbym śmiało powiedzieć, że mówię całkiem nieźle po rosyjsku, ale od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to tego rosyjskiego, można powiedzieć, przestałem go lubić, ten język.
I ale znasz go nadal.
Tak, nadal znam. Myślę, że się całkiem nieźle potrafię nim posługiwać nadal, ale zobaczymy, co będzie za pół roku. Natomiast można z grubsza założyć, że w około 7-8 językach.
No to w takim razie muszę cię poprosić o wymienienie każdego z nich, bo jest to liczba niebagatelna. No, ósemka w innych wypadkach brzmi jakoś tak, no nie jest ogromną liczbą, ale jak mówisz o znajomości języka obcego, to jednak robi to wrażenie. To tak. Liczymy tak. Język polski.
Język polski, język niemiecki. Zacznę od tych, które były od początku. Później był angielski. Później był włoski.
Czyli wcześniej nauczyłeś się dobrze mówić po niemiecku niż po angielsku.
Dokładnie tak. Później po włoskim był jeszcze chorwacki, przy okazji serbski i rosyjski, nie wiem czy wymieniłem, na pewno jeszcze hiszpański.
Od tego zaczęliśmy, czyli hiszpański kończysz, a którego języka nauczyłeś się jako ostatniego z tej wyliczanki?
Hiszpański to był ostatni język. Od kilku lat dobrych nie uczę się nowych języków, to znaczy miałem małe epizody na przykład z językiem tureckim, z językiem czeskim i z rumuńskim. Natomiast, tak jak wspomniałem, języki powinny iść za potrzebami, które mamy. To znaczy, jeśli w danym momencie są nam potrzebne albo wiemy, że będą nam potrzebne, to powinniśmy się na nich koncentrować i koncentrować się przy ich nauce na tym, w jaki sposób je wykorzystamy. Ja miałem właśnie takie małe epizody, gdzie były mi te języki potrzebne, ale niestety od kilku lat nie mam okazji do używania, nie mam potrzeb, zmieniłem.
Mówisz o tym tureckim i rumuńskim, tak?
Tak, i czeskim, dokładnie.
A pozostała siódemka, bo pominę język rosyjski, to są języki, które wykorzystujesz aktualnie w pracy i żonglujesz nimi każdego dnia, każdego tygodnia i miesiąca?
Właściwie to pięć, czyli włoski, chorwacki, hiszpański, angielski, niemiecki. Natomiast u mnie się to zmieniało, bo nie wspomnieliśmy na samym początku, ale przez ostatnich 15 lat pełniłem funkcję dyrektora na Europę Środkowo-Wschodnią w kilku przedsiębiorstwach i w każdej z tych firm wykorzystywałem, no pracując w ponad 20 krajach, wykorzystywałem wiele języków, często jednocześnie na przykład. Będąc na targach międzynarodowych miałem okazję rozmawiać w 5-6 językach w ciągu jednego dnia. właściwie naprzemiennie.
Nie wspomnieliśmy, bo ja cię też tak dość enigmatycznie przedstawiłem, powiedziałem poliglota, autor książek, trener językowy. Dodałem tego biznesmena, bo chciałem w jakiś taki prosty sposób określić też twoją przynależność zawodową, taką codzienną. No ale teraz możesz więcej opowiedzieć o tym, jak wykorzystujesz języki w swojej pracy. To będzie taka niezła twoja wizytówka.
Tak, przede wszystkim uwielbiam dzielić się wiedzą. To doświadczenie biznesowe, czyli w tym biznesie międzynarodowym, praca w ponad 20 krajach przez tyle lat, nauczyła mnie posługiwania się językami w sposób super praktyczny. To znaczy nie jest to... Dopiero właściwie czwarty język, to był dopiero język, pierwszy język, którego uczyłem się samodzielnie. Pierwsze trzy, czyli niemiecki, angielski oraz rosyjski, uczyłem się z nauczycielem lub w szkole. Natomiast później każdy kolejny
czyli
język...
Ten kolejny, czyli włoski, jeśli dobrze liczę, tak?
Tak, to był włoski i to był pierwszy język, którego uczyłem się samodzielnie. To, co też mówiłem dosyć niedawno na wystąpieniu publicznym na TEDxie we Wrocławiu, na Uniwersytecie Ekonomicznym, to to, że przy tym trzecim języku zacząłem się zastanawiać, co ja robię źle. Bo pewnie wiele osób, które słucha dzisiaj tego podcastu, myśli sobie, okej, gość ma talent językowy. Ja nie uważam w ogóle, żeby to twierdzenie było w jakiś sposób słuszne, a przynajmniej nie w moim przypadku.
Czyli uważasz, że nie masz talentu do języków, tylko ciężką i sprytną pracą doszedłeś do tych 8, tak?
Udowodnię to. Język niemiecki to była kwestia 7-8 lat, zanim zacząłem mówić, czyli klasyczna nauka szkolna.
Czyli podstawówka, liceum, tak? Tak jak większość z nas przechodzi taką drogę.
Dokładnie taką. Później angielski, jeszcze większa męczarnia, bo ponad 10 lat. I dopiero przy trzecim języku, czyli to był rosyjski, zacząłem się zastanawiać, co robię nie tak, co robię źle, dlaczego to wszystko tyle trwa. Bo nie chciałem się uczyć kolejnego języka znowu przez kilka lat. I rzeczywiście tam postawiliśmy mocniej na komunikację, zadawanie pytań, odpowiadanie, bycie gotowym na konkretne sytuacje. I dopiero przy tym czwartym języku zrobiłem to po swojemu. Czyli zacząłem się uczyć zupełnie inaczej i to... Dojście od zera do swobodnej komunikacji zajęło mi, jeśli dobrze pamiętam, około 2-3 miesięcy. Czyli to była kwestia jednej zimy, bo pamiętam, że akurat języka włoskiego uczyłem się pod kątem wyjazdu narciarskiego i mniej więcej jak zacząłem w październiku, to pod koniec stycznia pojechaliśmy
na
narty.
Królem Dolomitów.
Byłem królem Dolomitów i mogłem zamówić w końcu Bombardino na stoku.
No brzmi to niesamowicie, bo jak przyłożysz tę miarę czasową do myślę, że większości z nas, to w 2-3 miesiące, czyli jakiś tam semestr w dodatkowo płatnej szkole językowej, no to są jakieś podstawy, które przerabiasz dwa razy w tygodniu, czyli 8 razy pewnie w miesiącu, wchodzą w to ferie, weekendy, przerwy świąteczne i właściwie po tych 3 miesiącach masz poczucie, że niewiele się nauczyłeś, a ty mogłeś normalnie funkcjonować w kraju, gdzie ten język jest no, językiem podstawowej komunikacji. Tak było też z kolejnymi językami, których dobiłeś do 8?
Tak jest, każdy jeden. Też tak samo szybko. To była kwestia zrozumienia, co robię źle, co mógłbym poprawić i każdy jeden kolejny proces był jeszcze ulepszany, usprawniany. Czyli było ukierunkowanie na konkretne rzeczy, robienie tego w konkretny sposób i doprowadzenie tego języka do takiego poziomu, gdzie mogę swobodnie porozmawiać z kimś o wszystkim. Również często biznesowo.
Jak myślisz, jakie trudności i wyzwania stoją przed osobami, które uczą się języków obcych w tej standardowej formule, czyli nie jesteśmy tobą i nie wpadliśmy jeszcze w ten cykl, o którym opowiesz. Czy masz jakąś taką prostą radę, jedną, dwie, trzy na pokonanie tych podstawowych trudności, z którymi już teraz mierzą się nasi słuchacze?
Przede wszystkim mentalna blokada, to znaczy uznanie, że ta nauka, czy ten proces musi trwać bardzo długo. Ludzie zwykle są nastawieni, że nauka języka powinna trwać kilka lat. Zwróćmy uwagę, jak procesy wyglądają, chociażby w szkołach prywatnych, mówię o szkołach językowych. To nie jest nawet rok. Zwykle jest tak, że jesteśmy teraz akurat w takim okresie, gdzie skończył się rok szkolny i ludzie robią przerwę i od 1 września, czy nawet od połowy września znowu idą w kolejny proces, który znowu trwa do czerwca. I bardzo często ten proces jest tak rozwleczony i te efekty są tak marne, że ludzie, którzy uczą się języków obcych, oni nie osiągają tych efektów i zaczynają myśleć o sobie, tak jak ja kiedyś myślałem o sobie. Nie, no ja nie mam talentu do języków, nigdy nie miałem, ale to nie jest kwestia talentu, tylko odpowiedniego nastawienia, odpowiedniego procesu robienia tego, co powinno się robić, nie powtarzania błędów, które powtarza większość ludzi. I oczywiście takich rad mam kilka, mógłbym się nimi konkretnie podzielić, jak to powinno być zrobione.
No jedna z takich rad, które pojawiają się na twoim blogu, dotyczy właśnie okresu, w który wpadliśmy, czyli że większość z nas robi sobie wakacyjną przerwę. Nawet jeśli stawia na naukę języka obcego, chce wzbogacić swoje CV o dodatkowy język, bo już zna, nie wiem, właśnie tak jak ty, język angielski czy niemiecki, robi wakacyjną przerwę i te 2 miesiące, często z drobnym hakiem, bo wiadomo, że nie wraca się do nauki 1 września, kompletnie niszczy całą pracę poprzednich semestrów czy poprzednich jakichś takich okresów, w których postanowiliśmy się rzucić na naukę tego języka. Nie zwracałem na to uwagi, ale no przytoczyłeś tak obrazowy przykład, mianowicie sportowca, który miałby swoje ciężkie treningi przerwać po 10 miesiącach i zrobić sobie 2 miesiące przerwy, no to wróciłby ze sflaczałymi mięśniami i kompletnie nieprzygotowany do kolejnego sezonu i kolejnych startów.
Dokładnie tak. A powiem więcej, że w najbliższy poniedziałek ukaże się kolejny odcinek mojego podcastu Poniedziałek Rano, gdzie właśnie mówię o wakacyjnej pracy nad językiem, bo zwykle te wakacje są traktowane tak trochę po macoszemu. No po to są wakacje, że przecież
żeby
nie...
Żeby odpocząć.
Dokładnie tak, żeby się nie uczyć. Ale paradoksalnie to jest najlepszy okres do nauki języków. Mamy długie dni, jest dużo energii, mamy więcej czasu trochę na naukę języków. I bardzo często chcemy po wakacjach we wrześniu zmienić pracę, więc idealnie chcielibyśmy wrócić po wakacjach do swojego, powiedzmy, poprzedniego miejsca pracy, ale już myślimy o tym, że chyba po wakacjach zmienimy tą pracę. Więc idealnie szukamy na pracuj.pl ogłoszenia i znajdujemy odpowiednie ogłoszenie. I teraz ten okres jest idealny. Bo bardzo często jest tak, że my się możemy świetnie przygotować i jest jeszcze coś, jest jeszcze deadline, o czym się często nie mówi. Czyli 31 sierpnia możemy być gotowi językowo do tego, żeby we wrześniu poszaleć i móc odpowiedzieć w końcu na ogłoszenia, na które nigdy nas nie było stać, bo językowo nie byliśmy gotowi. Więc te 60 dni są idealnym czasem na to, żeby opanować język obcy, a przynajmniej podciągnąć się językowo do takiego poziomu, który będzie dla nas wystarczający.
Ciekaw jestem, jak wielu z was słuchających dzisiaj Dobrej Roboty myśli o tym, żeby właśnie po wakacjach zmienić pracę, ale czujecie gdzieś z tyłu głowy, że językowo nie jesteście na to gotowi i że to jest jakaś słabość, która mogłaby was zastopować przed taką zmianą. Może właśnie ten dzisiejszy, w sumie letni podcast, bo jesteśmy w samym środku wakacji, pomoże wam przezwyciężyć te trudności. Skoro wymieniliśmy już ogłoszenia pracuj.pl, to spróbujmy w nie tak zajrzeć wyobraźnią. Które języki obce są dzisiaj najbardziej poszukiwane na rynku pracy? Ty pomagasz wielu osobom podszkolić się językowo albo nauczyć się zupełnie nowego języka i jak rozumiem, wynika to właśnie z zapotrzebowania na rynku pracy. Widzisz jakieś nowe trendy, bo rozumiem, że angielski jest już po prostu standardem.
Tak, angielski to jest must have, to jest, nikt właściwie o to nie pyta już, czy znamy ten angielski, po prostu jest to oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że to też zależy od miejsca. Bo na Dolnym Śląsku, gdzie ja mieszkam, bardzo silny jest język niemiecki ze względu na kapitał niemiecki, który inwestuje przynajmniej w zachodniej części Polski. Więc ten język niemiecki ma tam bardzo ważną rolę. Ale nowym trendem, może nie do końca jakimś tam super nowiutkim, świeżutkim, jest na pewno znajomość języka hiszpańskiego. Chociażby widzimy to, w jaki sposób język hiszpański się w ogóle na świat otwiera. Całe południe Stanów Zjednoczonych mówi po hiszpańsku. Ta kultura latynoamerykańska jest strasznie rozprzestrzeniona i ten hiszpański wchodzi wszędzie. Słychać to w piosenkach, ale też myślę, że...
Ale myślisz, że to jest kwestia mody, czy kwestia rzeczywiście zapotrzebowania na rynku pracy na osoby mówiące w języku hiszpańskim?
Myślę, że jedno i drugie. Jest to na pewno kwestia mody, ale z drugiej strony, jak popatrzymy, jak wyglądają liczby, to znaczy ile osób na świecie posługuje
mówi
się
po prostu
językiem hiszpańskim, to dajemy sobie automatycznie ogromne szanse na to, żeby gdzieś poszaleć z tym językiem. Poza tym najlepiej znać 2 lub 3, albo jeszcze więcej. Wtedy stajemy się łakomymi kąskami na rynku pracy.
A oprócz hiszpańskiego, kiedyś, nie wiem czy to był mit, czy rzeczywiście było takie zapotrzebowanie, albo jest nadal, mówiono o tym, że przyszłością są języki azjatyckie, oczywiście z nastawieniem na język chiński ze względu na ogromny rynek pracy i ze względu także na to, że tam się w dużej mierze przeniosła cała światowa produkcja.
Zgadza się, słyszałem o tym trendzie, natomiast sam osobiście mam pewne wątpliwości, czy na pewno to tak będzie.
A podchodziłeś w ogóle do chińskiego?
Zaglądałem tylko z grubsza.
I przestraszyłeś się.
Nie do końca, dlatego że w moim... Ja mam pewną zasadę w nauce języków obcych. Ucz się tego, co dasz radę wykorzystać i to, co ci będzie potrzebne. I dlatego na przykład sięgam po języki inne, bo są mi w danym momencie potrzebne, a nie uczę się. Dajmy na to, nie znam języka francuskiego, bo nigdy w życiu mi nie był potrzebny. Mimo, że mi się podoba, mimo, że bym się go chciał nauczyć, ale z drugiej strony odpowiadam sobie na pytanie, okej, nauczę się go w ciągu miesiąca, dwóch i co dalej? Więc w przypadku języka chińskiego, mandaryńskiego, chyba najbardziej rozpowszechnionego z tamtych języków, myślę, że byłaby to duża szansa, ale dla całkiem niewielkiej liczby ludzi. Ostatnio pomagałem uczyć się języka angielskiego pewnej Natalii, która właśnie wyjeżdża teraz na wakacjach, wyjeżdża na 3-letni kontrakt do Chin i na samym końcu programu zapytałem jej, jaki kolejny język. I właściwie powiedziała, może mandaryński, ale zawsze chciałem się nauczyć włoskiego. I to był dla mnie sygnał, że ten język mandaryński wcale nie będzie taki istotny, jeśli się dobrze zna angielski.
A podróżujesz po świecie, w związku z tym masz też doświadczenia zagraniczne. Tam chiński też nie jest numerem jeden teraz na językowych listach przybojów?
Mówisz o Azji.
Mówię o Europie na przykład.
O Europie nie, absolutnie nie. Uważam, że te języki tak zwane lokalne, czyli na przykład język hiszpański, włoski, francuski, wszystko zależy od kapitału, czyli tej firmy, która jest dawcą pracy, pracodawcą, to świetnie jest znać język tej firmy. Czyli tak jak w przypadku mojej historii, ja bardzo często wygrywałem to, że znałem język niemiecki pracując u niemieckich pracodawców. I tak samo jak pracujemy dla francuskiego pracodawcy, czy hiszpańskiego pracodawcy, czy każdego innego, oni bardzo docenią to, że znamy ich język. Znowu mam teraz świeży przykład kogoś, kto uczył się angielskiego i zamierza zacząć uczyć się duńskiego właśnie dlatego, że firma pochodzi z Danii. I poszedłbym bardziej w tą stronę, jeśli chodzi o Europę.
Fajna wskazówka. Ja próbowałem duńskiego w roku, w którym wybuchła pandemia, ale poddałem się po 3 lekcjach i nie było to spowodowane moim pracodawcą, tylko po prostu chciałem to zrobić dla własnej przyjemności, ale nie mam talentu językowego.
No, być może nie doprowadziłeś...
Żartuję, rzecz jasna.
Być może tej przyjemności nie zdążyłeś odczuć.
Wydaje mi się, że chodziło też o... tak specyficzny narząd mowy, który trzeba sobie przy językach skandynawskich wykształcić, że trochę to mnie poddało i być może po prostu za mało czasu, ale wiem, że to tylko sprytne wytłumaczenie i ty go nie przyjmujesz. Zerkam do badań, jakie przeprowadziło Pracuj.pl w marcu tego roku, więc to bardzo świeże badania. 70% pytanych deklaruje, że zna jeden język obcy w takim stopniu, który umożliwia komunikowanie się w miejscu pracy. 70% dużo. Myślisz, że to trochę zawyżone wyniki i ludzie sobie odpowiadając próbowali podnieść kompetencje?
Myślę, że to i tak jest niezła liczba, ale i tak zawyżona, wydaje mi się. To ciężko jest powiedzieć, co to znaczy.
Znać dobrze język.
Tak, a bardzo często jest tak, że ludzie się posługują certyfikatami językowymi, które zrobili kilka lat temu i dziś już nie mówią tak dobrze w danym języku, jak wtedy, kiedy podchodzili do tych egzaminów.
1/4 polskich pracowników zna 2 języki obce, a 5% 3 języki. Polacy najczęściej posługują się oczywiście angielskim. Potem jest chyba język niemiecki. Na poziomie średnio zaawansowanym zna ten język 11% Polaków, a na początkującym poziomie 31%. Biegle potrafi mówić 1%. Wrócimy jeszcze do tych badań, bo one są ciekawe z punktu widzenia właśnie pracodawców i tego, czy ludzie uważają, że znajomość języka obcego jest czymś, co pozwoliło im a. zmienić pracę, albo b. Dostać wyższe wynagrodzenie. Jakie ty mógłbyś określić, nie wiem, 2-3 korzyści w kontekście zawodowym posiadania więcej niż jednego języka obcego?
Może na własnym przykładzie podam, że kilka lat temu brałem udział w mojej ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej. Zostałem być może przyjęty, dlatego że miałem doświadczenie biznesowe i pewną znajomość technologii. Ale jednym z warunków była znajomość 3 języków obcych, więc automatycznie te osoby, które znają 2, 3, 4 języki obce, a jest takie wymaganie, no to wypełniają tą lukę, której nikt nie jest w stanie wypełnić. I oprócz tego mamy szansę zadziałać tam, gdzie inni nie działają. I mogę znowu na własnym doświadczeniu, bo chyba tak jest najłatwiej, powiedzieć, że znajomość każdego jednego języka dawała mi ogromne możliwości działania w biznesie międzynarodowym, bo jeśli, dajmy na to, jeździłem na targi do Kijowa, czy w ogóle miałem partnerów biznesowych w Kijowie, akurat rozmawiałem z nimi po rosyjsku, no to był zupełnie inny klimat, inne relacje z ludźmi, którzy tam ze mną pracowali. Chociażby nie tylko takie kwestie formalne, spotkania, negocjacje, ale również kolacje, lunche, gdzie tak naprawdę budujemy relacje z innymi ludźmi. I tak samo, dajmy na to, w Chorwacji, gdzie ja mówię płynnie po chorwacku i za każdym razem, jak przyjeżdżałem na spotkanie gdzieś tam do Slawońskiego Broda czy do Zagrzebia, no to ten mój partner biznesowy mnie przedstawiał jakiemuś panu prezesowi i od razu pierwsze zdanie, że gospodin Kruk pricza chorwacki, czyli pan Kruk mówi po chorwacku, i gość był po prostu w szoku. I musisz sobie wyobrazić, jak inaczej ludzie podchodzili wtedy do takich relacji, bo automatycznie zyskujesz szacunek. Po drugie, nie musisz korzystać z tłumacza, czyli możesz swoją wiedzę czy swoje umiejętności przekazywać bezpośrednio jeden na jeden. Tak jak my teraz jesteśmy w stanie porozmawiać. Gdybyś ty nie znał, dajmy na to, niemieckiego, a ja bym nie znał polskiego, a mówiłbym do ciebie po niemiecku, to ciężko by było nam złapać fajną relację, nawet gdyby tutaj obok siedział ktoś, kto jest w stanie to dobrze przetłumaczyć. Ale jeśli mówimy jednym językiem, się dobrze rozumiemy, to te relacje się niesamowicie poprawiają, a to wpływa na obroty firmy, w której pracujemy. I rzeczywiście tak było wielokrotnie, gdzie te języki pomagały budować fajne sieci sprzedaży, czy po prostu relacje, i automatycznie rosły obroty firmy, w której pracowaliśmy. Więc ta inwestycja w języki nie jest tylko istotna pod kątem pracownika, który chce uzyskać dobre stanowisko czy dobrą pensję, ale przede wszystkim powinna być wartością dla firmy, która powinna zainwestować w pracowników, chociażby językowo, żeby ci mogli budować lepsze relacje i przynosili większe pieniądze do firmy.
Ale trochę bym cię tu, Piotrze, przycisnął, jeśli pozwolisz, bo to, o czym mówisz, to są takie predyspozycje komunikacyjno-biznesowe, że się łatwiej dogadujemy, co no jest wartością samą w sobie. Wyższe obroty firmy, kontrakty, no to jest coś, co interesuje naszego pracodawcę. Ale pomyślmy o naszym słuchaczu, który może chce się nauczyć tego dodatkowego języka, ale też po coś dodatkowego, żeby to nie była tylko kwestia komunikacji, bo może akurat nie będzie miał w pracy takiej możliwości. Może jest coś takiego mentalnego, co daje nauka kolejnego języka i odświeżanie się. Nie wiem, być może to jest prosta odpowiedź, że to jest młodość, że przez naukę języków obcych stajesz się w głowie cały czas zaktualizowany, a przez to mam wrażenie, że trochę młodszy.
Na pewno języki obce wpływają na chociażby opóźnianie się wielu chorób, jakiś taki typu Alzheimer czy demencja. Natomiast na pewno uzyskujemy większą pewność siebie, bo dzięki temu, że znamy dobrze dany język, wiemy, że sobie poradzimy. I z punktu widzenia pracownika, to co mógłbym tutaj powiedzieć, to przede wszystkim należy wystartować od własnych potrzeb. Nie wiem, czy chciałeś mnie jeszcze o to zapytać, ale mógłbym zdradzić, że pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, gdybym był nowym czy kimś, kto poszukuje pracy, to pomyślałbym, w jaki sposób ten język będę wykorzystywał w tym konkretnym miejscu. Czyli jak, z kim będę rozmawiał, na jakie tematy, o co ktoś może mnie pytać. Na przykład kwestia rozmowy kwalifikacyjnej. Gdybyśmy się chcieli przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i podeszli do tego tak trochę strategicznie, to ja bym na miejscu takiego pracownika, niezależnie czy to jest rozmowa kwalifikacyjna, czy po prostu język pod kątem pracy, wypisał sobie listę konkretnych potrzeb. To znaczy, jeśli podchodzę do rozmowy kwalifikacyjnej, to jest na pewno firma, w której obecnie pracuję, moje poprzednie doświadczenia, moje mocne strony, projekty, którymi się zajmowałem czy zajmowałam, w czym jestem dobry. I teraz umiejętność opowiedzenia o tym naprawdę w taki prosty sposób, tak jak my mówimy po polsku, czyli należy sobie wyobrazić konkretną sytuację i się do niej po prostu przygotować, ale też zbudować serię pytań w drugą stronę. Ale też pytania, które ja zawsze też to w taki sposób tłumaczę. Jeśli ty odpowiadasz po angielsku "My name is Piotr", no to prawdopodobnie ktoś musiał się ciebie zapytać "What's your name?". Więc bardzo często jest tak, że kiedy bierzemy udział w rozmowach kwalifikacyjnych, no to ktoś na samym początku pewnie zapyta, jakie są pani doświadczenia czy pana doświadczenia w tym zakresie. Możemy sobie wyobrazić, że takie pytanie pada i właśnie trzeba się pod to przygotować. I zwróć uwagę, że to nie jest nic przypadkowego. Czyli my powinniśmy wiedzieć, jak z grubsza wygląda rozmowa kwalifikacyjna, o co nas mogą pytać, na jaki temat możemy rozmawiać, się po prostu na to przygotować. A większość osób, ucząc się języka, uczy się go trochę po omacku. Kupuje jakieś rozmówki, gdzieś jakiś kurs złapie i właściwie nigdy się nie zastanawia nad tym, czy po pierwsze to będzie wykorzystane kiedykolwiek i czy mi się to w ogóle przyda. Bo zawsze musi być jakiś konkretny cel.
No jak wiadomo, do takiej wiedzy musimy dorosnąć i trochę życie stawia nas przed pułapkami językowymi, bo wychodzimy ze szkoły podstawowej, gimnazjów, szkół średnich z zupełnie innym przygotowaniem, niż potem oczekuje od nas tego rynek pracy czy nasze życie zawodowe. Zostańmy na chwilę przy rozmowie kwalifikacyjnej, bo ty jesteś zwolennikiem, moim zdaniem, bardzo ciekawej i bardzo fajnej teorii, że języka po prostu trzeba używać, nawet jeśli używa się go czasami błędnie, bo jeśli trafiasz, to jest chyba twój przykład, do Chorwacji i okazuje się, że mówisz po chorwacku, to nawet jeśli popełnisz 2-3 błędy, to Chorwat i tak jest szczęśliwy z tego powodu, że nie musi albo próbować łączyć angielskiego z chorwackim, ani pokazywać na migi, tylko że po prostu trafia na Polaka, który mówi po chorwacku i nawet jeśli z błędami, to i tak jest fantastycznie, że możecie się dogadać. Ale czy myślisz, że podobną teorię można zastosować w czasie rozmów kwalifikacyjnych, że tam, jeśli się pomylisz, no to jesteś A, jest to wybaczone, czy B, jesteś na straconej pozycji, bo pomyliłeś się, mówiąc w języku angielskim na rozmowie kwalifikacyjnej?
Myślę, że rekruterzy nawet nie mówią idealnie po angielsku, czy po niemiecku, w zależności jaki język ich interesuje, więc powinni doskonale rozumieć, że druga strona również może się pomylić. Po drugie, uważam, że lepiej się sprzedamy, kiedy będziemy mówić fajnie, nawet czasami z błędami, ale fajnie. Będziemy otwarci, będziemy potrafili kilka przykładów podać, niż osoba, która będzie się bała odezwać, albo w ogóle nie wyśle ogłoszenia, zgłoszenia do pracy, bo będzie myślała, nie, gdzie ja tam z tym moim angielskim. I zachęcam wszystkich do tego, żeby próbowali. Najwyżej się nie uda, ale próbujmy, bo właściwie sprzedajemy osobowość, a nie swoje umiejętności językowe. Ten język jest narzędziem pracy i my tak powinniśmy traktować. Ja sam osobiście przyznaję się zawsze publicznie, nie mówię perfekcyjnie w żadnym języku i nigdy nie będę mówił. Natomiast to nie jest konieczne, bo jest coś takiego jak enough good, czyli wystarczająco dobrze. I do tego poziomu językowego powinniśmy dążyć. Tak, żebyśmy potrafili dostatecznie dobrze mówić po niemiecku, dostatecznie po angielsku. Bo czy ten poziom profesorski jest nam potrzebny, kiedy w prawdziwym życiu, w prawdziwym biznesie, okej, zdarzają się jednostki, które mówią fantastycznie w danym języku. Mi przez ten okres 15 lat ja chyba poznałem może ze dwie osoby, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie z językiem angielskim przez te 15 lat, a rozmawiałem, podejrzewam, z tysiącem ludzi w języku angielskim. Ale faktycznie bardzo często jest tak, że czasem my mówimy gorzej po angielsku, czy po niemiecku, czy po włosku, a czasem mówimy lepiej. Więc to jest kwestia tylko strony, ale najważniejsza jest po prostu praktyka, bo to, żebyśmy po prostu próbowali, żebyśmy się sprzedali jako osoba. A to, że kilka błędów się pojawi, no to jest inna sprawa. A niemiecki, język niemiecki jest pod tym względem szczególnie okrutny. Jeśli miałeś kiedyś do czynienia z tym językiem, to wiesz doskonale o rodzajnikach, o wszystkich końcówkach.
To jest taka trudna miłość, ponieważ ja się tego języka nigdy nie uczyłem. Raczej on ma w społeczeństwie, zwłaszcza polskim, taką nie najlepszą konotację, a dla mnie jest przepięknym językiem. Nie potrafię się go nauczyć, chyba nie bardzo chcę, ale jednocześnie oglądanie na przykład seriali albo filmów w oryginalnych wersjach dialogowych z niemieckim, to jest dla mnie czysta przyjemność. Wiem, że brzmi to dla niektórych jak perwersja, ale tak jest i nie mam zamiaru się z tego wyleczyć. To będzie trudne pytanie, bo nie wiem, na ile będziesz chciał otworzyć tutaj przed nami swoje umiejętności, ale polecisz naszym słuchaczom jakiś, nie wiem, najbardziej efektywny sposób nauki języka obcego do celów zawodowych?
Tak, mógłbym kilka jakichś wskazówek wskazać. Pierwsza rzecz to jest ta pierwsza, o której mówiłem, to znaczy potrzeby. Czyli zastanowienie się bardzo dokładnie.
Gdzie, po co i jak będę używał języka.
Dokładnie tak. Zero przypadkowości. Konkretne informacje, konkretne pytania. Tak jakbyśmy się przygotowywali pod konkretne rzeczy. Mam tutaj taki obrazowy przykład. Jak ja się uczyłem języka włoskiego, to uczyłem się go pod kątem wyjazdów narciarskich. I teraz gdybyśmy tak popatrzyli na ten wyjazd narciarski, to jesteśmy tylko w trzech miejscach. Jesteśmy w hotelu, w barach, restauracjach albo na stoku. Nie ma nic więcej.
Czyli musisz znać słowo wyciąg, narty,
nawet
kawa,
nie słowo. Nie
tak
chodzi
dalej.
O to. Chodzi o
tak,
to...
Ty nie lubisz uczenia się słów.
Tak,
ty lubisz uczenia się bloków.
Całych bloków językowych, całych fraz. I teraz jak zwrócisz uwagę, jak jesteś w hotelu, no to mamy konkretne sytuacje. Meldujemy się. Są informacje, co, gdzie, o której godzinie śniadania, w której sali, animacje dla dzieci, co, gdzie wokół hotelu, jak daleko jest do. I to jest wszystko, co my potrzebujemy wiedzieć. Oczywiście umieć zadawać do tego pytania, ale też umieć rozumieć i on na ten temat rozmawiać. Tak samo restauracja, podstawowe dania, umiejętność zamówienia, płatności. I tak samo na stoku te wszystkie komunikacja, umawianie się z instruktorem, za ile, kiedy, co, gdzie, w prawo, w lewo, szybciej, pochyl się, wolniej. I teraz gdyby tak popatrzeć na to, to mamy listę, bardzo skończoną listę konkretnych potrzeb. I teraz oczywiście do tego dochodzi jeszcze small talk, jakaś taka krótka informacja, skąd jesteś i tak dalej, a mówisz po włosku i tak dalej. Natomiast gdyby tak popatrzeć, to jest bardzo skończona, krótka lista tych wszystkich tematów. I dokładnie w taki sposób powinniśmy się przygotować, ucząc się języka obcego, zawsze pod konkret. Druga najważniejsza rzecz, która w ogóle wszystko zmieniła, o czym teraz wspomniałeś, zero pojedynczych słówek. Ludzie się uczą na przykład dni tygodnia. Jak się uczyłeś dni tygodnia po angielsku, powiedz mi?
No pewnie dostawałem kartkę z kalendarzem i widziałem, że Monday, Tuesday
i tak dalej. I tak się uczą ludzie, czyli uczą się Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Często nawet na podstawie różnych filmików czy piosenek na YouTubie. Natomiast my nie wykorzystujemy tak tych słów. My rzadko mówimy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Jak mówimy?
No raczej używamy ich w kontekście całego zdania.
Mówimy w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. I my w taki sposób powinniśmy się uczyć. I wiesz, czym jest problem? Że bardzo często te pojedyncze, szczególnie te małe słówka, przyimki, one są różne w różnych kontekstach. I teraz jak często pytam ludzi, słuchaj, a jak jest wy po angielsku? I pierwsze, co nam do głowy przychodzi, to in. Nie? In Poland. Nie? In Germany. To nam przychodzi do głowy.
Ale
to
nie on Monday.
On Monday. A w domu to jest at home, at work. Nie? I mamy trzy przykłady, że W może brzmieć inaczej po angielsku. I teraz tak powinniśmy się uczyć języka obcego w każdym języku. Czyli od razu gotowymi, króciuśkimi blokami, które w całości dają nam pewną wartość i my się nad nimi nie musimy zastanawiać. Dlatego zawsze trzeba się koncentrować na konkretnych kontekstach, które używamy najczęściej. Bo na przykład słowo żona używam w dwóch najczęściej kontekstach. Z moją żoną, dla mojej żony. Jestem z moją żoną tyle lat. Z moją żoną mamy dwójkę dzieci. Z moją żoną jedziemy w przyszłym tygodniu na wakacje. I dla mojej żony przychodzi kelner, pyta się o double espresso, ja mówię for me, a cappuccino for my wife. Czyli mamy for my wife. I tak samo w każdym języku. Para mi esposa po hiszpańsku, für meine Frau po niemiecku. Zero zastanawiania się, jak to zbudować. To jest gotowy blok, który nam służy często, bo jest to najczęściej pojawiający się kontekst. I w taki sposób najlepiej się uczyć języka. W ten sposób przestajemy składać pojedyncze wyrazy i szybciej zaczynamy budować zdania. Mamy pewność też, bo wiemy, że to jest wszystko gramatycznie dobrze poskładane. Tam wszystko pasuje. I my tylko te bloki łączymy ze sobą i szybciej mówimy w języku obcym. A
spotkałeś się z przykładem osoby, która wydawało jej się, albo rzeczywiście nawet potrafiła bardzo dobrze mówić w jakimś języku, ale był on bezużyteczny w jej środowisku pracy i okazywało się, że po prostu ma za mało, nie trafiła z tą nauką w branży czy dziedzinę, w której pracowała.
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia nietrafienia, tylko systemu nauki. To znaczy bardzo często ludzie się zbytnio koncentrują na zdawaniu egzaminów. A wiemy doskonale, że to, co jest na egzaminach czy na maturze, nie ma nic wspólnego z tym, jak jest w praktyce. No bo tam właściwie chodzi o wyłapanie wyjątków, złapanie kogoś na tym, że się czegoś nie douczył. Bo mamy wypełnij luki w zdaniach, zamień to zdania z czasu teraźniejszego na czas przeszły. No i ludzie zyskują taką umiejętność, ale ona przecież się w życiu prawdziwym nie przydaje.
Jakie jest twoim zdaniem największe wyzwanie w posługiwaniu się językiem albo językami obcymi w miejscu pracy?
Myślę, że ta otwartość, czyli ta pewność siebie, ją możemy bardzo szybko zbudować, ale to, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to, że bardzo często my się nie koncentrujemy na tych potrzebach, które ma ten pracodawca. Czyli my powinniśmy, mogę znowu podać przykład z przeszłości. Kiedy zacząłem pracować dla producenta gradowarek do blach, na potrzeby tego konkretnego pracodawcy, czyli właściwie mojej pracy, musiałem się nauczyć najpierw w języku niemieckim, później angielskim, później rosyjskim i później w chorwackim, jak się mówi o konkretnych częściach maszyny, do czego służą, jakie benefity wynikają z używania tych maszyn, amortyzacja tych maszyn, dostawa, części zamienne, serwis i tak dalej, i tak dalej. I teraz podając te konkretne...
Już się spociłem, jak cię słucham.
Tak, natomiast zobacz, jakie to jest skonkretyzowanie. To znaczy, mam konkretny temat, z którego będę korzystał. I w tak to powinno być wyzwanie dla pracowników. To znaczy, jeśli wiemy, dla jakiego pracodawcy będziemy pracować, to powinniśmy zacząć pozyskiwać słownictwo w formie fraz dotyczące tej konkretnej pracy. Jeśli pracujemy dla producenta jakiegoś albo usługodawcy, który ma jakieś konkretne rzeczy, oferuje lub produkuje, to powinniśmy w tą stronę iść. I to powinno być naszym priorytetem.
To będzie pytanie od Bartka Czarkowskiego, niekoniecznie prowadzącego ten program, ale bardziej osoby prywatnej. Często jest tak, że znamy jakiś język i uczyliśmy się go przez kilka lat. Wydaje nam się, że dobrze się nim posługujemy, wyjeżdżamy na wakacje i jest w porządku, ale jednak to korzystanie z niego w życiu zawodowym powoduje albo stres, albo jakąś taką blokadę komunikacyjną. Czy masz, Piotrze, jakąś radę dla takich osób, które muszą pokonać lęk przed mówieniem w języku angielskim czy w języku obcym w pracy?
Otoczenie się językiem, to przede wszystkim. Czyli powinieneś tak naprawdę, może fajnie to zobrazuję. Jak napisałem moją pierwszą książkę Język Obcy w 6 miesięcy, to najczęstsze pytanie, które zadawano mi, to: panie Piotrze, ile trzeba się uczyć dziennie języka, żeby się go nauczyć w 6 miesięcy? Wiesz, co odpowiadałem? Cały dzień. No ale jak cały dzień? Przecież ja mam dzieci, pracę, nie mam czasu. I wtedy ja mówię tak, natomiast to nie chodzi o siadanie do języka, tylko chodzi o to, żeby się uczyć języka przy okazji, albo w międzyczasie. Czyli w momencie, kiedy na przykład się golisz, myjesz zęby, robisz śniadanie, wychodzisz do pracy, jedziesz do pracy, jesteś w pracy o ile się da, wracasz, spędzasz wieczór i tak dalej. Wykorzystywanie momentów, w których kiedy coś robisz innego, ale w takiej formie, że ten język ci towarzyszy, ale nie przeszkadza. I teraz konkretne przykłady. Kiedy rano na przykład zbierasz się do pracy, przygotowujesz śniadanie, podejrzewam, że całość, może pół godziny, może godzinę. U mnie dochodzi jeszcze jakaś taka niewielka sesja z czytania książek, bo mam pewien nawyk czytania książek.
I dwa razy po 15 minut dziennie.
Dokładnie, albo jeśli się da, to nawet 3. Cudowny nawyk. Natomiast w tym czasie możesz już zacząć słuchać radia. Nieważne, że się nie koncentrujesz na nim. Nieważne, że nic nie rozumiesz. Nieważne, że czymś innym się
zajmujesz. Niech ten język brzęczy, tak?
Niech ten język brzęczy. Niech się przyzwyczajaj się do niego, że cały czas ktoś do ciebie mówi w danym języku.
No ale problemem tego pracownika nie jest to, że ktoś do niego mówi, bo on to rozumie, tylko że on sam musi do tej osoby powiedzieć. To jest chyba największy szkopuł.
Tak, to wtedy idziemy oczywiście w kolejne rzeczy, fiszki na przykład, albo aplikacje do nauki języków obcych, gdzie mamy na tych fiszkach albo w aplikacji fiszkowej konkretne wyrażenia, które nam służą do komunikacji na przykład w firmie. Bardzo często też są standardowe sytuacje. Więc my możemy, nie wiem czy kojarzysz, takie małe karteczki przyklejane.
No, chyba właśnie fiszki, tak?
Nie, to są takie karteczki, takie które żółte, mają klej, takie, żółte, żółte lub zielone, tak, okay, mają klej po jednej stronie i możesz na takiej karteczce w domu napisać konkretne pytanie. Na przykład o to, jakie masz plany na dzisiaj. Jakie zadania cię czekają. Albo w ogóle proste pytanie typu, czy chcesz kawy? Czy masz ochotę na kawę? Czy ma pan ochotę na kawę? Ja za każdym razem, kiedy wchodziłem na spotkania gdzieś biznesowe, czy na negocjacje, za każdym razem w różnych krajach padało pytanie na sali konferencyjnej, ma pan ochotę się czegoś napić? Albo mogłem panu zaproponować kawę? No to wtedy masz kilka zawsze wariantów. Więc jeśli masz na tej karteczce, na przykład naklejonej na ekspresie do kawy albo w okolicach czajnika, pytanie na przykład w języku angielskim albo niemieckim, właśnie, czy ma pan ochotę, czy ma pani ochotę na kawę, czy chcesz kawy, no to postaraj się za każdym razem, kiedy koło tej karteczki przechodzisz, odpowiedzieć na to pytanie. Czasem powiesz yes, with pleasure, a czasem powiesz no, thank you, just still water. I w ten sposób zacznij wykorzystywać. I to, co jeszcze bym chciał od strony praktycznej bardzo zaapelować do wszystkich, nie utrudniajcie sobie języka. Bardzo często pytam, słuchaj, a jakbyś sobie zamówił, zobaczymy, o, może teraz na tobie spróbujemy, jakbyś sobie zamówił kawę z mlekiem? I zobacz, zanim doszliśmy, to...
U mnie jest problem, bo nie piję kawy i nie zamawiam kawy, no ale rozumiem, że mogę sobie zamówić...
Próbuj, zamów cokolwiek.
Po angielsku.
Tak.
Can I please one have coffee or tea or...
Świetnie, wszystko gra. Coke. Wszystko gra. Zestresowałeś się, dokładnie. Ale tak często jest. My zanim coś powiemy, to już zdążymy się spalić. A wiesz, że tak naprawdę, jak przychodzi kelner, mówi, co dla pana? I co mówisz wtedy po polsku?
Coffee.
Właśnie. I właśnie o to chodzi. My sobie za bardzo utrudniamy życie. Więc jakby kelner podszedł do mnie, to bym powiedział, coffee with milk, please. Bez tego całego przodu. I chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy się uczą języków. Nie próbujcie robić nie wiadomo jakiego języka, przynajmniej nie od samego początku, tylko uczcie się konkretów. Pomyślcie, w jaki sposób byście odpowiadali. Tak samo podchodzimy do restauracji, kelner co pyta, czy macie państwo rezerwację? No i oczywiście nie powiesz, nie, nie mamy rezerwacji, tylko powiesz, niestety nie. Albo tak, mamy rezerwację na nazwisko Kruk. I w ten sposób to wszystko działa. I w taki sposób powinniśmy podejść do nauki języka. Nie spalać się niepotrzebnie, bo sami sobie serwujemy problem.
Ostatnie pytanie, czy certyfikaty, egzaminy językowe to jest coś, co twoim zdaniem warto robić, żeby podnosić swoje kompetencje i pozycje na rynku pracy, czy raczej wszystko to, o czym powiedzieliśmy dzisiaj w naszej rozmowie jest dużo ważniejsze?
Można robić certyfikaty językowe, ale pytanie jest, czy one coś udowadniają. To, co wspomnieliśmy wcześniej, bardzo często różnego rodzaju egzaminy powodują to, że my się koncentrujemy na gramatycznych częściach, a nie na tej praktycznej znajomości języka. To mieliśmy teraz ten przykład z kawą przed chwilą. Dlatego ja też nawet to moje doświadczenie, ja sam przeprowadzałem też rozmowy rekrutacyjne w niejednej firmie, w której pracowałem i nigdy nikogo nie pytaliśmy o certyfikat. Wystarczyło po prostu chwilę pogadać w danym języku i było jasne, czy ta osoba sobie po prostu poradzi. Dlatego zawsze stawiam na tą taką otwartość, luz, ten zwykły, praktyczny język bez jakiegoś takiego wielkiego wprowadzania. I jeszcze tutaj może nawiążę do wielu osób, którym czasem pomagam w nauce języków, czy tak jak pomagałem Ani czy Robertowi Lewandowskim uczyć się języka hiszpańskiego. Tam nie chodziło o żadne certyfikaty. Chodziło o praktyczną znajomość języka obcego. Po to, czy potrafisz wejść do szatni, porozmawiać z kumplami.
Pocieszyć się po meczu albo wkurzyć po meczu.
Dokładnie. Albo uzyskać wskazówki od trenera, pogadać w sztabie szkoleniowym.
A możesz nam zdradzić, czy Robert Lewandowski mówi już bardzo dobrze po hiszpańsku?
Ostatnio, z tego co widziałem w mediach, tak. Mówi bardzo dobrze. Dziękował również jakiś czas temu za kolejne wyróżnienie. Więc tam liczy się tak naprawdę praktyczna znajomość języka, a to, czy mówi jakimś świetnym językiem, nie ma znaczenia, bo właściwie to nie jest cel. Celem jest komunikacja i budowanie relacji.
A jeśli Robert Lewandowski popełni jakąś gafę w ważnej zawodowej sytuacji, to jak wyjść z tego z twarzą?
Co to znaczy ważna zawodowa sytuacja?
No chociażby, dobra, to cofamy się z szatni Barcelony, przejdźmy do sytuacji rekrutacji chociażby, o co ci pytałem kilkanaście minut temu. Rekrutacja jest prowadzona w języku obcym, ktoś popełnia gafę. Jak z tego wyjść, jak zamienić to w żart?
Myślę, że po prostu się uśmiechnąć i mówić dalej innymi słowami. Mi też często brakuje różnych słów, ale nam po polsku często brakuje słów i wtedy próbujemy opowiedzieć to dookoła. I chciałbym zachęcić wszystkich, którzy się starają o pracę, żeby po prostu poszerzali cały czas to słownictwo, żeby mieli jakąś taką całkiem przyjemną bazę, z której mogą korzystać, bo wiadomo, że jeśli mamy na krzyż kilkanaście słówek, czy w ogóle to było w ogóle słabo, ale wyrażeń, to powiększajmy cały czas tą bazę po to, żeby się czuć w coraz większej ilości tematów swobodniej, ale nawet jeśli popełnimy błąd, no to nic. Po prostu uśmiechamy się, mówimy dalej, co chcieliśmy mówić i sprzedajmy się jako ludzie.
Jestem przekonany, że błędem nie było zaproszenie Piotra Kruka do tego podcastu. Słów padło dużo, kilka w języku obcym i mam nadzieję, że zostaliście zachęceni do ruszenia na trudne wody, bo nie ma co ukrywać, ale mimo wszystko bardzo obiecujące powiększania znajomości języków. Ja chyba od września, bo dam sobie te wolne wakacje, spróbuję pójść twoją drogą. Piotr Kruk, wielkie dzięki za wizytę w studiu Dobrej Roboty i za ten pasjonujący podcast.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A dziś zastanawialiśmy się nad tym, czy znajomość języków obcych jest naprawdę niezbędna i jak może nam pomóc w rozwoju ścieżki zawodowej. Liczę, że wszelkie porady i wskazówki na zwiększenie swojej efektywności w nauce i stosowaniu języków obcych okażą się dla was pomocne. Bardzo dziękuję Piotrowi za dzisiejszą rozmowę, a was zachęcam do dzielenia się przemyśleniami i własnymi poradami dotyczącymi nauki języków obcych w komentarzach pod tym podcastem, pod tym konkretnym odcinkiem na YouTubie lub w social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za miesiąc.